dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Witam moich gości w studiu na kolejnej naszej audycji Drogami Młodości. Pewnie Państwo zdziwieni jesteście, inny głos dzisiaj. Ksiądz Tomek jest na wyjeździe na rekolekcjach. Ksiądz Paweł Siedlanowski. Przedstawiam się Państwu, chociaż pewnie głos pewnie niektórym jest znany. I witam serdecznie, bardzo serdecznie moich gości. Witamy księdza Jacka Świątka, dziennikarza, publicystę, profesora filozofii Wyższego Seminarium Duchownego. Witam moich przyjaciół młodych. Witam Luizę i Huberta. Uczniem 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Żółkiewskiego z Siedlec. Witam Karola, studenta Politechniki Warszawskiej.
Szczęść Boże, witam.
I witam Marlena, naszego specjalnego gościa. Dlaczego specjalnego, to Państwo się zapewne niedługo dowiecie. Proszę Państwa, tematem naszej dzisiejszej audycji jest temat, który zawsze budzi wiele kontrowersji, ale też który bardzo często elektryzuje słuchaczy, uczestników różnych dyskusji, forów internetowych. Mianowicie jest to obecność złego ducha w dzisiejszym świecie. Obecność, która bardzo często jest niewidzialna, obecność, która bardzo często jest gdzieś tam ukryta w strukturach tego świata. Bardzo wielu ludzi twierdzi, że złego ducha nie ma, inni mówią, że istnieje jakieś bliżej nieokreślone zło, które nie ma nic wspólnego ze złem osobowym. A wystarczy popatrzeć na świat, żeby zobaczyć, że to, co się dzieje wokół nas i w nas, to chyba ma swojego konkretnego autora. O tym będziemy z Państwem dzisiaj rozmawiali. Będziemy rozmawiali o tym z naszymi gośćmi w studiu. Tak jak jest to naszym zwyczajem już od długiego czasu, zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w naszej rozmowie, w naszej dyskusji, czy to poprzez SMS-y, podaję numer telefonu 509 056 590, czy też przez komunikator gadu-gadu numer 308-6701, czy ewentualnie można będzie także zadzwonić pod nasz siedlecki numer telefonu 025 kierunkowo, oczywiście 644-65-55. Pierwsze pytanie, które bym chciał zadać, to jest pytanie do księdza Jacka. Ojciec Amort, jeden z najbardziej znanych egzorcystów watykańskich, kiedyś powiedział w którymś z wywiadów takie słowa. Obecnie szatan ma wolną rękę. To nie znaczy, że jest mocniejszy dziś niż był w przeszłości. Jednak obecnie ma drzwi otwarte na oścież. Przede wszystkim żyjemy w czasach małej wiary. To tak jak w matematyce. Jeśli wiara się zmniejsza, proporcjonalnie rośnie zabobon. Czy rzeczywiście żyjemy w czasach triumfu złego? Proszę księdza, jak ksiądz komentuje te słowa?
To znaczy, najpierw trzeba by było stwierdzić, co oznacza ta wolna ręka. Bo jeżeli my dzisiaj mówimy o wolnej ręce złego ducha, czyli o tym, że ma on możliwość działania, to najczęściej myślimy o tym, że ktoś go trzyma na smyczy i raz spuszcza dalej, raz trochę bliżej. Otóż musimy pamiętać, że Pan Bóg, stwarzając rzeczywistość tą, która jest, stwarzając także byty obdarzone wolną wolą, dał im wolność działania. Tak jest w przypadku człowieka, który podejmuje wolne decyzje i niekoniecznie one muszą zgadzać się z zamysłem Pana Boga. Podobnie jest i ze złym duchem. Zły duch jest przede wszystkim, trzeba powiedzieć, bytem anielskim. To jest anioł, który podjął decyzję wystąpienia przeciwko Stwórcy. Wystąpienia przeciwko woli Bożej i to jest, tak byśmy mogli wziąć to od strony bytowej, jak gdyby. Co to jest? Jest to byt anielski. Wolność więc działania złego ducha nie polega na tym, że Pan Bóg akurat w XX czy w XXI wieku popuścił smyczy i on sobie biega już troszkę bardziej swobodnie. Nie. Ta wolność polega na tym, że zły duch nie znajduje tamy, która by wstrzymywała jego działanie. Dlaczego? Otóż musimy pamiętać o jednej bardzo prostej rzeczy. Wiara w Boga zakłada wiarę w rzeczywistość niematerialną i niewidzialną. Z chwilą, kiedy zanika wiara w Boga, automatycznie zanika wiara w rzeczywistość, która jest niematerialna. Dzisiaj w ramach różnego rodzaju nurtów New Age odwołujemy się co prawda do pewnych teorii duchowości, do pewnych bytów duchowych, ale traktujemy je jako inny rodzaj materii. Traktujemy je po prostu jako inny rodzaj materii, a nie rzeczywistość całkowicie niematerialną. W tym sensie, zapominając o Bogu, zapominamy również o działaniu złego ducha. To jest logiczna konsekwencja. Nie chodzi tu, że zły duch jest równy Panu Bogu, ale po prostu jest zamknięcie się na świat, który jest światem niematerialnym. A co za tym idzie, jeżeli coś jest niezauważalnego, ma większe pole do działania. Po prostu nie ma tamy, która zatrzymuje tą właśnie siłę. Porównanie. Kiedy człowiek poddaje się badaniom lekarskim systematycznie, łatwo wykrywa chorobę nowotworową i ma możliwość postawienia tamy jej. W tym momencie możemy uleczać różnego rodzaju choroby, ale większość z nas bagatelizuje, bo przecież rak mnie nie będzie dotyczył. To inni umierają na raka, a nie ja. I w związku z tym, kiedy przychodzi odkrycie, że posiadamy w sobie już potężne, czy to guzy, czy jakiekolwiek inne formy nowotworu, często po prostu już nie ma szansy na uratowanie. Po prostu za późno postawiliśmy tamę komórkom nowotworowym. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o działalność złego ducha w dzisiejszym świecie. Po prostu brak wiary w Boga i brak odniesienia do sfery duchowej, czyli niematerialnej, tej sfery wyższej, powoduje, że nie zauważamy również i działania tego bytu, który nazywamy złym duchem. Tak bym to mniej więcej ujął.
Tak, ja mam przed sobą, to co ksiądz Jacek powiedział, mam przed sobą takie dane.
Ktoś już spisał?
Z Francji, że około 60% społeczeństwa ma wyższe wykształcenie, a jest tyle wróżek, że jedna przypada na 80 osób. Dla porównania, we Francji jeden ksiądz przypada na 4000 osób. No właśnie, te dane są w jakiś sposób przerażające. Zwracam się teraz do Huberta i Luizy. Powiedzcie, wśród waszych rówieśników, wśród was, jak to wygląda? Czy ludzie młodzi dzisiaj wierzą w ogóle w istnienie złego ducha? Czy to nie jest jakiś mit, jakaś bajka, jakaś rzeczywistość, którą wkładamy gdzieś między wróżki, między wodników, rusałki i tam szukamy odpowiedzi na to pytanie?
Znaczy ja myślę, że my jako młodzież nie zastanawiamy się nad istnieniem złego ducha, tylko po prostu popełniamy grzechy, które są najczęściej z naszej winy, ale raczej nie zastanawiamy się tak głęboko nad tym. Bardziej wydaje mi się, że po prostu wszyscy zakładają, że grzech jest wynikiem naszego złego postępowania i ten zły duch jest wynikiem naszej wolnej woli. I to on powstaje i nasila swoje działania tylko i wyłącznie dzięki nam.
Jak sądzisz, Luiza, czy zły duch, czy to jest bajka, czy w jaki sposób tutaj to, co nam proponują media, w jaki sposób wpływa na zagubienie tej wiary złego ducha?
Ja zdecydowanie zgadzam się z Hubertem, że właśnie popełniamy grzechy świadomie i tylko z własnej woli. I nikt z młodzieży, przynajmniej, no mówiąc szczerze, na przykład mówiąc o sobie, ja nigdy nie zastanawiałam się nad istnieniem złego ducha, czy on istnieje, czy nie. I sądzę, że właśnie, że młodzież myśli podobnie jak ja, nie zastanawia się nad tym, czy istnieje. Ale wydaje mi się, że media mają duży wpływ właśnie na nas, na nasze grzechy, na nasze postępowanie, bo często jest nam ciężko odróżnić fikcję od rzeczywistości.
Ja mam pytanie do Karola. Dlaczego tak bardzo lubimy filmy, gdzie straszy, gdzie są demony, gdzie są wampiry, gdzie się leje krew strumieniami, gdzie to zło jest takie bardzo dotykalne, namacalne? Człowiek powinien się bać tego, a jednak to kino grozy ma bardzo wielu swoich widzów, którzy z lubością przyglądają się takim obrazom.
Bardziej lubimy te filmy, prawda, niż emocje związane z życiem codziennym, czy stresem na studiach, czy w szkole, czy w życiu zawodowym. No.
Czy one mają za zadanie to, żebyśmy odreagowali ten stres?
Nie, podejrzewam, że zdecydowanie nie. To podkręca nasze może emocje i też jest to jakieś złe działanie negatywne, które nas prowadza na w pewnym sensie złą drogę. Bo...
Czy w takim razie można obecność zła sprowadzić, złego ducha sprowadzić do tego, że są takie złe emocje, jakieś złe samopoczucie, jakieś stany emocjonalne, które nam się wydają w taki czy inny sposób?
Dla nas, podejrzewam, tak mi się wydaje osobiście, że żyjemy, jest to dla nas normalne, prawda? W jakimś tam swoim środowisku, otoczeniu zachowujemy się w cudzysłowie naturalnie, prawda? A pewne właśnie zachowania, czyny już są nasiąknięte tym złym duchem, tymi złymi emocjami, Marcin.
Tak, to rzecz kolejna, myślę, która gdzieś tam bardzo mocno istniała swego czasu w dyskusji społecznej, to jest kwestia Harry'ego Pottera. Ksiądz Jacek wspominał przed wejściem do studia o pewnej szczególnej logice, która zawarta jest w całej serii tych książek. O co tu chodzi?
To znaczy, ja tu chcę, zanim odpowiem na pytanie księdza, które jest rzeczywiście bardzo ciekawym, tutaj takie pewne odniesienie do tego, co przed chwilą usłyszałem. Ja się zgadzam z waszą, tutaj mówię akurat do Huberta i do Luizy, z waszą oceną sytuacji. Rzeczywiście nie dostrzegamy działania złego ducha, ale ilu rzeczy w naszym życiu nie dostrzegamy, które od nas nie pochodzą? My bardzo często myślimy, że wszystko jest dziełem naszej wolnej woli, bo myśmy tak postanowili. Proste pytanie, zadajcie sobie, skąd się bierze akcent waszego języka? Nabyliście go od rodziny. Mówicie tym językiem, akcentując tak, a nie inaczej. Uważacie, że to wasza mowa. Ale już sposób wyrażania pochodzi nie od was. I podobnie jest w każdym naszym działaniu. My owszem, podejmujemy decyzję, w ostateczności każde moje działanie jest moją decyzją. Każde moje działanie. Jak ktoś mi mówi, bo ja chcę, żebyś ty robił, co chcesz. Ja zawsze robię, co chcę. Nawet jeżeli kłamię, to chcę kłamać. Zabijam kogoś, chcę kogoś zabić. Podejmuję akt decyzyjny. Nie mam innego wyjścia. Tylko co wpływa na ten akt, a to już jest rzecz, której my właśnie nie dostrzegamy, prawda? To tak a propos tego, bo ja się zgadzam w tym. Każdy mój czyn zły, każdy mój grzech jest moim dziełem. I nikt mnie nie zwolni z odpowiedzialności za ten czyn. Owszem, kiedy mam ograniczoną świadomość, wtedy odpowiedzialność będzie mniejsza, większa. To możemy sobie już dyskutować, debatować, jak podkręcić gałkę na tej wadze i tak dalej, prawda? Ale to jest mój czyn. I tego nic nie zmieni. W tym sensie jestem wolny. Natomiast mówię, zastanówmy się nad tymi czynnikami. Diabeł nigdy nas nie zmusza do zła. On nigdy nas do niego nie zmusi, na litość boską. Nie wiem, czy oglądaliście film pod tytułem Egzorcysta. Tam jest kapitalna scena, bo to jest film, który jest nakręcony na podstawie autentycznych wydarzeń. Ta pierwsza część. I tam w którymś momencie ta dziewczynka, która jest opętana, na jej ciele pojawia się napis Help me. Pomóż mi, skierowany do owego egzorcysty. Czyli nie, szatan nie jest do końca możliwy, żeby zawładnął całymi nami. On nas nie zmusi do zła. ale zrobi atmosferkę.
Pokaże nam.
Nie, zrobi atmosferkę. Są różne działania. Obsesje, natręctwa, to może jeszcze tam ksiądz Paweł kiedyś pozwoli powiedzieć. To są różne działania złego ducha. Zależy się od siły naszego ducha. Natomiast wracając do Harry'ego Pottera. Rzeczywiście, wydaje się, że to jest książka całkowicie niewinna, bo to jest taki mały, dobry czarodziej z błyskawicą na czole, prawda? Który walczy w słusznej sprawie i tak dalej. Z tym, że zwróćcie uwagę na jedną bardzo prostą rzecz. Otóż cała konstrukcja tej książki, podobnie zresztą konstrukcja kodu Leonarda, oparta jest na podstawowym założeniu. Istnieją dwa światy. W przypadku Harry'ego Pottera jest to świat czarodziei i świat Mugoli, prawda? W przypadku kodu Leonarda jest świat, w którym normalnie żyjemy i świat zakulisowych działań. Pytanie. Jeżeli chodzi o wpływ na dzieje świata, który z tych światów jest bardziej prawdziwy? Świat Mugoli czy świat czarodziei? Świat zakulisowych działań czy świat szarych ludzi? Okazuje się, że tym, co wpływa bardziej, jest ten świat magiczny, zakryty. Jak gdyby ta książka wprowadza nas w taką prostą rzecz. Wejdź w ten zakryty świat. Tam się dokonuje prawdziwa władza nad światem. Nie w twoim normalnym życiu, nie w twojej codzienności, gdzie ty jesteś decydującym o sobie, tylko w tym świecie, w którym zaczynają rządzić różnego rodzaju, czy to będą magiczne rzeczy związane z grobem Magdaleny, czy to będą magiczne rzeczy związane z różdżkami. Zobaczcie, od razu jesteśmy wprowadzeni w pewną strukturę myślenia o świecie. Aha, ten świat, w którym ja żyję, nie jest światem prawdziwym. Jest ciekawszy świat. Jest ciekawszy świat.
Który wszystko pokaże, tak?
Tak, który pokaże tą prawdziwą prawdę, tak. Prawda? I ja będę w tym świecie mógł wreszcie rzeczywiście zapanować nie tylko nad sobą, ale nad innymi. Zobaczcie, jak ten świat czarodziei panuje nad innymi. To jest właśnie wprowadzenie, przepraszam, jeszcze dokończę moją myśl. To jest wprowadzenie w sposób ujmowania świata. Książka nie tylko daje mi słownictwo, książka nie tylko mi daje jakieś sprawy związane z moją erudycją, ale ona daje mi sposób myślenia o świecie. Jeżeli taką książkę daje dzieciakowi, który ma 10-11 lat, to wyobraźcie sobie, że on tak zaczyna myśleć o świecie. Ile dzieci, były te przypadki w Anglii, że dzieci próbowały przejść na peron 3 i 3/4, czy tam 7 i 3/4, nie pamiętam dokładnie, który. I niestety rozbijały sobie twarze, to były najlżejsze obrażenia. Bo dla nich to była wiedza o świecie.
No tak, tylko że fenomen Harry'ego Pottera, tak jak i kodu Leonardo da Vinci, polega na tym, że te książki zawierają tak jakby chwytliwy temat, tak? W kodzie Leonardo da Vinci mamy do czynienia ze skandalami dotyczącymi papieży, kościoła i różnych tego typu rzeczy, a tak jak wiemy, ludzie wolą czytać o skandalach niż o rzeczach dobrych. Tak samo w wiadomościach w telewizji. Przecież tam nie słyszymy samych dobrych rzeczy, tylko wolimy bardziej słyszeć o skandalach, o tym, czy ktoś kogoś zabił i czy jakiś polityk nie został przyłapany na tak. Robienie czegoś złego.
Hubert, tak? Jak tak. Pamięcią do pamięcią sięga. Ale zobacz, Hubert, na ciekawą rzecz. Ty zaczynasz pokazywać, że my wolimy słuchać o skandalach, nie o rzeczywistości nas otaczającej, że ona jest piękna. Dlaczego? Zadajmy to pytanie. Dlatego, że wchodzimy w świat podejrzeń. Podejrzewamy, że ktoś tutaj przed nami ukrywa. Czy pamiętasz pierwsze podejrzenie w dziejach świata?
Księga Rodzaju.
Księga Rodzaju, ale wie Bóg, że gdy zerwiecie ten owoc, to będziecie posiadali taką wiedzę jak on i dlatego on was trzyma przed tym, żebyście nie zerwali. Szatan jest mistrzem podejrzenia. Ktoś mnie oszukuje i dlatego ja wolę skandal, bo w skandalu mówię, aha, pokazało się jego prawdziwe oblicze. Rozumiecie, o co chodzi? I to jest właśnie w tym momencie działanie złego ducha. Przede wszystkim, ja mówię, dlaczego jest tak silnie podważana już od dłuższego czasu problem podważania kościoła i tak dalej. Nie ma czegoś stałego. Nie ma czegoś stałego. To po to się robi. Ja nie mówię, że wszystkie media są opanowane przez szatana i on tam siedzi, prawda? Bo zresztą, no bądźmy szczerzy, te wszystkie ogony, rogi i tak dalej, to są tylko wyobrażenia. Ale jest w tym właśnie ten jeden moment. Szatan jest mistrzem podejrzenia. Zresztą będziecie kiedyś studiować filozofię. Niestety będziecie zmuszeni na studiach. Od razu was informuję przynajmniej do historii filozofii. I w historii filozofii istnieje coś takiego, że XX wiek rozpoczął się od trzech mistrzów podejrzeń. Freuda, Marksa i jeszcze jednego, który akurat teraz wypadł mi z głowy. Freud, Marks, to byli ci ludzie, którzy sprawili, zacznijcie podejrzewać, bo ta rzeczywistość jest tak stworzona, żeby was zniewolić. Czyli tego się zaczęło.
Z jednej strony ta rzeczywistość jest fałszywa, tak?
Nie, właśnie rzeczywistość jest prawdziwa, ale my ustawiamy się wobec niej jako rzeczywistości fałszywej. Tak. I to już jest problem naszego ustawienia.
Tak, czy tutaj nie jest to ksiądz Jacek powiedział, czy to, jeżeli tutaj już dotykamy tego zagadnienia Księgi Rodzaju, tej pewnej dialektyki działania złego ducha, zwróćcie Państwo uwagę, że to, co tam jest zawarte, w jaki sposób tłumaczy wiele zjawisk, które dzisiaj się dzieją. Zwróćcie Państwo uwagę, kiedy pojawia się grzech pierworodny, kiedy pierwsi rodzice ulegają tej złudnej wizji diabelskiej Ewangelii, że mogą być szczęśliwi, zwracając się ku stworzeniu. Pojawia się w myśleniu Adama i Ewy wstyd, chowają się za drzewo. Bóg spacerujący po ogrodzie pyta Adamie, gdzie jesteś? Co mówi Adam? Przestraszyłem się, że jestem nagi, ukryłem się przed tobą. Dlaczego? To Państwo wiecie, dlaczego się dziecko chowa. Dziecko chowa dlatego, że się boi. Ktoś się chowa, bo się boi. Dlaczego? Co się stało bardzo ważnego mentalności i w sposobie myślenia tych pierwszych ludzi Adama i Ewy? Bóg, który był do tej pory przyjacielem, staje się w tym momencie agresorem. Oni przed nim się chowają, oni uciekają przed nim, bo on w tej pewnej skażonej wolności, która pojawiła się, która została skażona grzechem, nagle Bóg jawi się kimś innym. Zwróćcie Państwo uwagę, to już nie ma szatana. On już jest gdzieś tam w drugim planie głęboko, ale on działa przez to, że to zmiana myślenia, która się pojawiła tutaj w świadomości tych ludzi, ona już jakimś jest posiewem tego procesu zakażania, zarażania złem. Ja tak sobie nieraz tłumaczę, patrząc na tę wielką falę antyklerykalizmu, czy też szerzej chyba mówiąc antychrześcijaństwa, która przetacza się nie tylko przez Polskę, ale przez Europę i świat. Ja nie wiem, czy to nie jest dokładnie ten mechanizm. Ukazywania Pana Boga jako zagrożenie, jako tego, który jest agresorem, który zagraża mojej wolności. My bardzo często w taki sposób czego nie odbieramy, tego nie tłumaczymy, ale jest to chyba ten sam mechanizm.
Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo ja postanowiłem sięgnąć, mówię, podobno Sobór Watykański II jest najbardziej optymistycznym soborem w dziejach świata, a konstytucja duszpasterska o kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes jest podobno bardzo, najbardziej optymistycznym dokumentem, jaki kiedykolwiek Kościół wydał z siebie. Poza Ewangeliami oczywiście, bo to jest inna sprawa. I co jest ciekawego w tejże konstytucji Gaudium et Spes? Otóż w tej konstytucji w 37 punkcie Sobór Watykański II mówi wyraźnie o tym, że człowiek wydany jest na bój w tej rzeczywistości, która jest. Człowiek jest człowiekiem walki. Bytowanie nasze jest bytowaniem w boju, w walce przeciwko. I to, co święty Paweł Apostoł mówi o walce przeciwko zwierzchnościom i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy, co jest największą bronią złego ducha? Lęk. Zły duch powoduje przede wszystkim w człowieku lęk, ukrycie się przed Bogiem. Zwróćmy uwagę, że w dzisiejszym świecie, jak mówił Jan Paweł II, człowiek bytuje w lęku. My się ciągle boimy o to, że ktoś nam zabierze naszą wolność, o to, że ktoś nam zabierze naszą pracę, o to, że ktoś nam zabierze nasz byt, o to, że ktoś zabierze nam nasze zdanie, że ktoś podważy nasze mniemanie, które posiadamy. Nie potrafimy już dyskutować, tylko nasze mniemanie w tym momencie stają się bóstwem. Nie potrafimy nawet poddać wątpliwość swojego mniemania, bo jak to, ja będę siebie podważał? W tym momencie zaczynamy lękać, ale w tym samym świecie dokonuje się rzecz jeszcze inna. Łamanie innych tabu. Zwróćmy uwagę, dzisiaj już nie mówimy o wstydliwości. Dzisiaj nie mówimy już o wstydliwości. A czym była wstydliwość? Była swoistym lękiem okrywającym to, co czułem w moim życiu. Ja już nie mówię o biologii, ale chodzi o kwestię uczuć. Zabijamy tabu związane z sakrum. Zaprzecz słowo w ogóle tabu pochodzi właśnie od języka religijnego. Rozbijamy tabu związane z życiem małżeńskim, rodzinnym, czyli te jak gdyby swoiste elementy, w których czegoś się zawsze nie dopowiadało, co się rozumiało, ale nie o wszystkim się mówiło. Więc z jednej strony pojawiają się jakieś lęki, a z drugiej strony pojawiają się rozbijanie tabu. Tylko zwróćmy uwagę, te rozbijanie owych tabu, które były moim zdaniem konieczne do normalnego życia człowieka, bo wstyd był czymś, co chroniło ludzką godność. Przecież o to chodziło. Dlaczego kobieta nie podniosła spódnicy powyżej kostek? Bo to uwłaczało jej godności. Przepraszam, że to może wam wydawać się śmieszne, ale tak w rzeczywistości było. Ona musiała być ubrana. Na tej zasadzie. To było, jakby była rozebrana, to najgorsza rzecz, jaka mogła być. Tak samo z mężczyzną było. Że jak patrzymy, prawda, jak dawniej się kąpano na plaży, no to dzisiaj człowiek to w sobie pokłada się ze śmiechu. Ale taka była rzeczywistość. I wracam do całości. Czyli z jednej strony rozbijane są, wprowadzani jesteśmy w lęki, a z drugiej strony są rozbijane tabu. Zwróćcie tylko jedną uwagę.
rozbijane są tabu związane z rozwojem człowieka, a wzmagane są lęki, które chodzą, w których chodzi o moje ego. Diabeł jest tym, który rozwala wspólnotę. Przede wszystkim trzeba rozwalić wspólnotę. Czy to będzie wspólnota człowieka z Bogiem, czy wspólnota ludzi między sobą, to trzeba rozwalić. Człowiek musi pozostać sam. Dlaczego? Nie może mieć oparcia. Bo wtedy będzie szukał każdego. I wyjdzie na rozstaje dróg i mówi, dobra, załatwia, ja ci daję duszę.
Czy to nie jest tak, jak gdzieś tam obserwujemy w naszym geografii, czy w innych kanałach przyrodniczych, że kiedy tygrys Lamper czy inny drapieżnik poluje na zwierzynę, to pierwszym zadaniem, które ma do spełnienia, odłączyć od stada. Czy to nie jest właśnie ten mechanizm, który my widzimy? Proszę Państwa, przychodzą SMS-y. Ja może przeczytam jeden z nich. Dziękujemy za pozdrowienia z Międzyrzeca przy okazji. Jeden z SMS-ów, który przyszedł przed chwilą, tak brzmi. Ludzie zazwyczaj całe zło tłumaczą sobie karą za grzechy, karą, która pochodzi od Boga. Możliwe, że opierają swój obraz Boga tylko o Stary Testament, że w ich życiu Chrystus jeszcze nie narodził się, nie zmartwychwstał. Diabeł wtedy wywołuje śmiech, jest traktowany jako wymysł naszych babć, księży, którzy wymyślili złego dla straszenia ludzi. Byłam zamieszana w okultyzm, poznałam na własnej skórze jakąś część mocy szatańskiej. Teraz jestem wolna, co zawdzięczam sieleckim duszpasterzom akademickim. Dziękujemy bardzo. I panu Robertowi Tekieli. Jeśli komuś o tym wspomnę, jestem wyśmiewana. To przykre, bo ci, którzy ignorują istnienie złego, dają mu wolną rękę. Magda. I z nami Marlena w studiu. Przyzwołuje się naszej rozmowie. Powiedziałam, że na początku przedstawiając moich gości, że właśnie Magdalena jest naszym takim specjalnym gościem. To, o czym mówimy, proszę Państwa, może tak troszkę bardzo teoretycznie, myślę, że w życiu Marleny przybrało takie bardzo konkretne kształty, dlatego że Marlena jest już po kilku spotkaniach z egzorcystą w różnych sytuacjach bardzo dziwnych, trudnych. Chcemy o tym powiedzieć, żebyście Państwo zobaczyli, że to, o czym mówimy, nie jest teorią, ale jest praktyką. I może prosimy bardzo parę słów na początek tego, jak to się wszystko zaczęło, bo to się nie zaczęło w jednym momencie. To był cały proces, który doprowadził do tego, że kiedyś w bardzo przypadkowy sposób Marlena stanęła przede mną i powiedziała, niech mi ksiądz ratuje, bo już moje życie nie ma sensu.
Dokładnie tak było. Kiedy to się zaczęło, tak naprawdę to trwało lata. I kiedy byłam taka młoda tutaj, jak siedzą tutaj.
A nawet jeszcze młodsza.
A nawet jeszcze młodsza, dokładnie. Po prostu nigdy nie było mi po drodze z Panem Bogiem. Gdzieś te drogi nasze się mijały, czasami się spotykały, czasami wręcz przeciwnie. Zupełnie nie było mi po drodze. I dla mnie Pan Bóg w pewnym momencie tak naprawdę stracił na ważności zupełnie. O nim zapomniałam i tak jak tutaj już zostało powiedziane, zapomniałam też o tym złym duchu, który tak naprawdę istnieje. I stoczyłam się, po prostu się stoczyłam, sięgnęłam dna i właśnie przyszedł mi z pomocą ksiądz Paweł. I wtedy zaczęłam walczyć ze sobą, z tym złem, które mnie tak naprawdę dotknęło taką prawdziwą ręką namacalną, że tak powiem.
Jak ta namacalność wyglądała? Bo to też jest takie bardzo znamienne.
To są takie w zasadzie standardy, kiedy już teraz wiem o tym i dużo czytam, to już wiem na czym to polega. Natomiast jeśli chodzi o te właśnie standardy, to był chłód, który nagle się pojawiał w pomieszczeniu, gdzie nie było krzyża, co też sobie dopiero później uzmysłowiłam, co mi tak naprawdę pokazał właśnie ksiądz Paweł. I w tym pomieszczeniu działy się dosyć dziwne rzeczy, właśnie chłód, jakieś tam różne, najróżniejsze dźwięki, które tak naprawdę słyszałam tylko ja. Ksiądz mi przypomni, co jeszcze...
Tak, tak. Ja pamiętam kiedyś takie spotkanie, Marlena przyszła do mnie. To już był taki czas właściwie po pierwszym egzorcyzmie chyba, po pierwszym spotkaniu tutaj. Wszyscy egzorcyści mówią o tym, że kiedy dochodzi do takiego bardzo mocnego już związku, w cudzysłowie, ze złym duchem, to zwykle jedno spotkanie, jeden egzorcyzm nie wystarcza, dlatego że to trwa nieraz długie miesiące, długie lata, trzeba wiele spotkań, wiele modlitw. Ja pamiętam kiedyś takie spotkanie, Marlena nie pamięta z tego niczego praktycznie. Takie spotkanie kiedyś po spowiedzi wybraliśmy się na doradcę do kaplicy przy kościele Świętego Ducha. I kiedy szliśmy do tej kaplicy, gdzie jest wystawiona cały dzień monstrancja, wiedziałam, że Marlena zwalnia. Że chce iść, ale zarazem jakaś siła powstrzymuje ją, nie pozwala ją wejść na schody. I co było potem, Marlena?
Potem tak naprawdę to nie wiem, co było. To, co ja widziałam tam, co mnie zatrzymało tak naprawdę, dlaczego uciekłam, tego nie pamiętam. Pamiętam tylko, jak znalazłam się w samochodzie i pamiętam kobietę, która nie pozwoliła mi tak naprawdę spojrzeć na monstrancję, na Pana Jezusa.
Ja pamiętam, może z mojej strony, tego, który obserwował i widział to, kiedy Marlena wchodziła po schodach, podała mi rękę, mówiąc chodź. Siłą, wielką siłą woli weszła do kościoła, klęknęła w klęczniku i pierwszy raz w życiu widziałem taką rzecz, taką sprawę, kiedy próbowała patrzeć na monstrancję i jakaś siła odginała jej na bok głowę. To było takie niesamowite. A proszę Państwa, najciekawsze było to, że tam ja żadnej kobiety nie widziałem. Więc czy to była projekcja? To nie była projekcja na pewno. To był jeden z wielu znaków, które, prawda, w tym czasie się gdzieś tam dokonały. I dla mnie to było takie wstrząsające doświadczenie, bo czasem w świecie, w którym żyjemy na co dzień, kiedy mamy kontakt z rzeczywistością, Najświętszym Sakramentem, kiedy widzimy, no, hostia, prawda, przyjmujemy hostię, przyjmujemy Jezusa do swego serca, bardzo często nie jesteśmy w stanie uświadomić sobie, kto to tak naprawdę jest. Ja, kiedy patrzyłem na Marlenę, która próbowała wszystkimi ludzkimi siłami spojrzeć na monstrancję, jakaś potworna siła odginała jej głowę na bok, nie pozwoliła spojrzeć, ja uświadomiłem sobie tą rzecz, kto tam naprawdę jest. Kto tam naprawdę jest i jak wielki lęk jest w tym złym duchu, który gdzieś tam próbuje nią zawładnąć, że nie pozwala jej spojrzeć. My to dostrzegamy wiarą. Zły duch wie, prawda, bo on jest w tej rzeczywistości, więc to święty Paweł pisze, złe duchy wierzą i drżą. Więc to była taka wielka katecheza, wielkie doświadczenie. Myślę, że nie tylko dla nas, ale dla mnie, ale także dla też innych osób, bo o takich wydarzeniach też wcześniej słyszałem. Proszę Państwa, przypomnę nasze numery komunikatora 308-6701. Przypomnę też numer telefonu, na który można wysyłać SMS-y 509-056-590. Zapraszamy, piszcie do nas, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Spotkamy się za chwilę po przerwie muzycznej.
Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk. Jeśli jeszcze nie świadczysz, że Jezus jest Twym Panem, módl się o miłość. Jeśli jeszcze nie krzyczysz, że On zmartwychwstał, módl się o miłość. Jeśli jeszcze nie tańczysz, niech tańczysz z radości, módl się o miłość. Jeśli jeszcze w tym sercu pełno zwątpienia, módl się o miłość. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. usuwa wszelki lęk. Jeśli jeszcze nie głosisz Jezusa Mesjasza, buduj się o miłość. Jeśli jeszcze w tym życiu brakuje świadectwa, buduj się o miłość. Jeśli jeszcze nie wiesz, nie wiesz co robić, buduj się o miłość. Jeśli jeszcze twe serce zranione, rozbite, buduj się o miłość.
Proszę Państwa, w jaki sposób zły duch manifestuje swoją obecność w dzisiejszym świecie? To główny temat naszej dzisiejszej audycji. Z naszymi gośćmi rozmawiamy o tym, w jaki sposób dzisiaj zdemaskować złego ducha, w jaki sposób ta logika zła jest i w jaki sposób nam się tutaj objawia. Ja mam w pamięci kiedyś taką rozmowę z taką bardzo starusieńką babcią, co w jednej z naszych parafii kiedyś prowadziłem dni skupienia dla kółek różańcowych, i ta pani przyszła i mówi tak: proszę księdza, wszędzie gdzie ksiądz będzie, niech ksiądz mówi ludziom, szczególnie matkom, ojcom, żeby nie przeklinali swoich dzieci, bo nie wiedzą, jakie nieszczęście na swoją głowę mogą ściągnąć. Ja później tak wielokrotnie na te słowa gdzieś analizowałem i rzeczywiście znam historię ludzi, którzy, domów, rodzin, gdzie to przekleństwo było w jakiś sposób bardzo mocne i tam nie ma rzeczywiście, tam coś się ciągle w tych domach dzieje. Może nie od razu, ale znam takie domy, gdzie właściwie z tych ludzi, gdzie to przekleństwo było, już mało kto został. Znam różne historie, znam między innymi historię takiej adopcji. Została zaadoptowana dziewczynka, która została odebrana matce, która była prostytutką. I więc prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że była tą osobą niepożądaną, ta ciąża była niepożądana. Więc dziwne, przedziwne rzeczy. Praktycznie to się ocierało o obecność egzorcysty w tym domu, takie zachowania tej dziewczynki. Więc powstaje pytanie. My czasem bardzo tak lekceważymy sobie takie rzeczy jak przekleństwo. Matka przeklinająca swego syna, swego córka, ojciec przeklinający rodzinę, nie mając świadomości tego, jakiej biedy sobie możemy napytać. I teraz pytanie do Państwa w studiu. Czy rzeczywiście tak jest, że wbrew ludzkiej woli, tutaj mam na myśli właśnie tą przeklętą ciążę, matka, ojciec przeklinający dziecko, bo ludzie mówią tak, no ale przecież ta osoba nie jest winna, dziecko nie jest winne. W jaki sposób tutaj to zło gdzieś, ta obecność zła później się może w nich manifestować?
No, to jest pytanie o grzech pierworodny. No przecież my nie jesteśmy winni tego, że Ewa sobie chwyciła jakiś tam owoc z drzewa. No na litość boską, dlaczego ja mam ponosić odpowiedzialność za... Ale zapominamy o jednej prostej rzeczy, że właśnie to jest, jeszcze wrócę do tego działania ducha działania złego ducha. Zły duch przede wszystkim chce, abyśmy byli wyizolowanymi jednostkami. Całkowicie o sobie decydującymi, to ja jestem panem siebie. To jest właśnie ta zasada non serviam. Ona wcale nie musi się objawiać tym, że ja będę krzyczał do Pana Boga, ja tobie nie będę służył. Nie. Non serviam to znaczy ja jestem tym, który rozkazuje, a nie ktoś mi będzie rozkazywał. Ja jestem tym, który jest panem całkowicie wszystkiego, co dotyczy się mojego życia. I teraz, jeżeli tutaj mówimy, to wszystkim o tym przekleństwie, to wszystkim dostrzegamy jedną bardzo prostą rzecz. Szatan chce rozdzielić ludzi między sobą. To jest pierwsza zasadnicza sprawa. Dlaczego idzie uderzenie w rodzinę? Dlaczego idzie uderzenie w relacje międzyludzkie? Te podstawowe, najbardziej podstawowe, jaką jest chociażby relacja, która nawet realizuje się przez trochę czasu w sposób fizyczny między matką a dzieckiem, bo to jest więź pępowiną. To jest najbardziej fizyczna, jakakolwiek może być więź z drugim człowiekiem, jaką kiedykolwiek będziemy przeżywać, bo to jest nawet pewna forma jedności organicznej, choć nie do końca. No to już zostawmy tą kwestię. W to trzeba uderzyć. Wyizolować człowieka. Czym jest przekleństwo? Przekleństwo oznacza negację drugiego człowieka. Niech tobie stanie się zło. Na tym polega przekleństwo. Niech tobie stanie się zło. Wyrazem miłości jest pragnienie dobra drugiej osoby, czyli chcę, abyś osiągnął właściwe sobie dobro, a w przekleństwie mamy odwrotność miłości. W tym momencie mamy powiedzenie, niech stanie ci się zło. Jak gdyby wystawiamy tego człowieka na szczególne działanie złego ducha. On już jest sam, on nie ma naszej miłości. On nie ma już naszego otoczenia miłością. Taka jest rzeczywistość. Kto z Państwa kiedyś sięgnął po książki, i to tutaj też, tutaj mówię, są dobre książki Franka Perettiego. Myśmy za starych czasów seminaryjnych jeszcze je czytali. Oczywiście no, można je potraktować w sposób bajkowy, to jest takie fantazje religijne i tak dalej. Ale tam jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż tocząca się walka pomiędzy aniołami i demonami w świecie może rzeczywistym, ale niewidzialnym, w świecie niematerialnym, ta walka, w tej walce zwyciężają aniołowie wtedy, kiedy na ziemi ludzie się modlą. Jak to? No przecież aniołowie mają większą moc niż ludzie, jeżeli chodzi o kwestię swojej bytowości. Ale jednak jest kwestia tej wspólnoty. Tu się ludzie modlą i dają niejako siłę swoją modlitwą tym aniołom, którzy zwyciężają złego ducha. I tak samo jest między nami, między ludźmi. My jedyną rzeczą, którą możemy złego ducha zwyciężyć, to jest miłość. To jest miłość. Ta scena, którą wszyscy pamiętamy z Pasji Mela Gibsona. Bo to też operujmy obrazami. Wiadomo, że sam intelekt sobie nie poradzi. Kiedy w tym momencie, kiedy jest największy moment miłości, Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego, zwróćcie uwagę, wtedy z wysokości spada kropla czy jedna łza. I ona wstrząsa posadami świata podziemnego. Przecież zaczyna krzyczeć wtedy demon. Kiedy pojawia się miłość pomiędzy synem a ojcem. Całkowita miłość, wręcz czysta miłość, polegająca na całkowitym oddaniu się dla drugiego. Wtedy przegrywa szatan. Co się dzieje w chwili grzechu pierworodnego? To nie ja, to ona. To nie ja, to on.
Łańcuch zwalania winy.
Prawda? Ja się do niego nie przyznaję. Sorry, przepraszam, to jakieś inne... A tutaj jest zupełnie coś innego. Ja w imię solidarności z ludźmi, chociaż nie mam winy, oddaję za nich życie. Zupełna odwrotność. I w tym momencie szatan przegrywa. Więc wydaje mi się, że na to trzeba bardzo zwrócić uwagę, jeśli chodzi o przekleństwo. Tylko dodajmy jedną rzecz. Przekleństwo to nie wulgaryzm.
Tak,
bo to się może niestety pomylić i ci z Państwa, którzy dość często mówią o zakrętach, mogą mieć teraz wyrzuty sumienia, a niestety to nie o to chodzi.
Tak. Jak pomóc koledze, który od dawna jest nękany przez złego ducha, ciągle to ignoruje? Proszę o wskazówkę, jakie kroki uczynić, Ewa. Zwracam się do Marleny. Jak pomóc komuś, kto ewidentnie jest pod wpływem działaniem złego ducha? Jak ty, która przeszedłaś pewną drogę, w jaki sposób tutaj byś, dając świadectwo tego etapu w życiu, który ciągle trwa gdzieś tam, w jaki sposób pomóc?
Wydaje mi się, że takim moim pierwszym krokiem decydującym o tym, że jest coraz lepiej i coraz bardziej ufam Bogu i wiem, że to On mną kieruje, jest spowiedź, ale taka spowiedź generalna, kiedy musimy powiedzieć wszystko, co leży nam, co zrobiliśmy złego, nie tylko sobie, nie tylko Bogu, ale komuś. Tak, tak by mi się wydawało, że to jest ta pierwsza spowiedź, kiedy powierzamy nasze grzechy Panu Bogu.
Tylko to może być ciężkie, prawda? Bo jeżeli ta osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, prawda, że popełnia takie błędy i jest w pewnym sensie opętana, to jak to, proszę księdza?
To znaczy tak, dwie rzeczy, bo tutaj pani powiedziała o tym, co pani jako osoba doświadczająca działania złego ducha uczyniła. Natomiast tu pytanie jest, co mogę zrobić ja, który widzę
osobę, która tego nie widzi, prawda, czyli na tej zasadzie. Otóż przede wszystkim jeszcze raz wrócę do całości. Szatan przegrywa tam, gdzie pojawia się miłość. Tutaj ksiądz Paweł przed wejściem na antenę powiedział o kwestii objawień. Ja trochę na moment do tego nawiążę i powiem teraz, zwróćcie uwagę Państwo na jedną prostą rzecz. Maryja, która przychodzi, aby ostrzec. No ona nie przychodzi ostrzec przed jakimiś tam kataklizmami, prawda, bo tu będzie trąba powietrzna wyrywać. Nie. Maryja przychodzi ostrzec. Uważajcie. Szatan naprawdę zaczyna zdobywać coraz więcej ludzi. Uważajcie. Grzech się rozpanoszył. Co zrobić? I co proponuje Maryja? Pokuta i modlitwa. Dwie proste rzeczy. Pokuta i modlitwa. Jeżeli ja chcę zacząć czynić dobro drugiej osobie, która według mojego rozeznania, według mojego spojrzenia na jej działanie jest osobą doświadczającą złego ducha, to muszę przede wszystkim zacząć otaczać ją zainteresowaniem. A moim pierwszym zainteresowaniem względem każdej osoby, która może być nawet na drugim końcu świata, jest to, że przedstawiam ją Panu Bogu. Kiedy chcieli uzdrowić człowieka, to władowali go na mary i zanieśli go przed oblicze Jezusa. On nic nie robił, ten człowiek. On leżał. Może nawet im się czasem wyrywał. No to nie znam, no to trzeba było sobie dopisać całą historię. Nie wiemy, co robił ten człowiek leżący na... No był sparaliżowany, to co mógł robić. Ale co myślał w tym czasie? A co im powiedział, jak oni go nieśli? Jeszcze przez dach spuszczali przed Jezusa. Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Ale ci go po prostu wzięli i zanieśli przed Jezusa. Pierwszą rzeczą to jest otoczyć go modlitwą. Druga, to jest pierwszy wyraz mojej miłości, bo to jest zainteresowanie. Druga sprawa, otoczyć go miłością. Dlaczego Maryja mówi o pokucie? Nie po to, żebyśmy latali z po ulicach. Ale jeżeli ja wydaję siebie za drugiego człowieka, to znaczy, że ja tego człowieka kocham. Ja dla tego człowieka jestem w stanie poświęcić siebie. I to jest sens pokuty, o której mówi Maryja, czy to w Fatimie, czy gdziekolwiek indziej. Zupełnie my opacznie to rozumiemy czasami, a tu chodzi o to, żeby ten człowiek został otoczony miłością, zainteresowaniem, żeby on okazał się kimś ważnym. Jesteś ważny w moich oczach, mówi Pan Bóg. Jesteś ważny w moich oczach.
Czyli można powiedzieć, że tutaj następuje pewne odwrócenie tej wizji, która zostaje zaszczytna.
My odrzucamy szatana.
Prawda, tej wizji, wedle której diabeł przekonuje nas i my to przyjmujemy, że Bóg jest zagrożeniem, a nie agresorem. Więc naszym zadaniem jest przekonanie go, że Bóg jest moim przyjacielem, jest tym, który mnie kocha.
I teraz tak, i teraz ja, ale nie przekonanie, bo my od razu byśmy chcieli, dobra, my teraz pójdziemy, siądziemy w kółeczko jak Świadkowie Jehowy i teraz my ci, kurda, damy za pomocą jeszcze kartek z Pisma Świętego. Nie. Nie. Powiedział święty Jan Apostoł, dzieci, nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Dwie ważne rzeczy.
Tu jest taka, że ktoś chciał powiedzieć, Hubert.
No tak, tylko właśnie jak przekonać o istnieniu Boga dzieci w Etiopii, które głodują i nie są niczemu winne. Właśnie zawsze zastanawiałem się nad taką rzeczą, że wydaje mi się czasem, że zło na całym świecie, tak jakby ono się kumuluje i uderza w odpowiednie grupy lub jednostki. I tutaj mówimy o tym, jak pomóc danym osobom opętanym, które są pod obecnością złego ducha. A dlaczego jest tak, że od tego złego ducha obrywają tak jakby niewinni ludzie? I to właśnie tak mnie nurtuje.
A my musimy im coś pokazać?
Nie, właśnie. Tutaj Karol, dobrze kombinujesz, ale nie w tą stronę. Bo my nie zrobiliśmy pewnego rozróżnienia. Ja wiem, przepraszam, jestem filozofem i to jest na moje nieszczęście. Bo zawsze jak ktoś zaczyna mnie się pytać, co przez to rozumiesz? Otóż my mamy trzy rodzaje rozumienia zła. Jeżeli mówimy o złu, którym w tym momencie moralnym, bo my mówimy o złu moralnym, to które wynika z mojego działania. To jest moja wolna decyzja. Natomiast na litość boską. Zadam takie proste pytanie, Hubert. Wiesz, kto jest szybszy, gepard czy ty?
Gepard.
Świetnie. To znaczy, że Pan Bóg cię je pokarał. Nie dał ci szybkości gepardu. Rozumiesz, o co chodzi?
No właśnie nie bardzo.
Jest. Otóż jest w nas brak. Nie jesteśmy doskonałymi stworzeniami. Mamy braki. I to, że akurat przejawia się to w tym, że człowiek na przykład musi umrzeć, wynika z mojego braku jako człowieka. Mhm. Czy oznacza, że to jest złem w tym sensie, że to jest za działaniem złego ducha? Nie, wynika z mojej konstytucji bytowej. Pan Bóg jest doskonalszy ode mnie. Gepard w zakresie chyżości jest doskonalszy ode mnie. Ale w zakresie myślenia przewyższasz geparda.
No tak.
Czyli masz inną konstytucję bytową, jest zupełnie innym bytem, niestety skończonym. I to jest cały mankament. Ale Pan Bóg nie mógł stworzyć drugiego Boga. Bóg może być tylko jeden. To jest cały mankament w całości. I to nie jest złem w sensie moralnym. To nie jest dziełem szatana. To wynika po prostu z prawdy bytowej. Tutaj, Karol, faktycznie dobrze powiedziałeś, bo to, co my powiedzieliśmy o tym człowieku, którego dostrzegamy działanie złego ducha, to właśnie jest zobaczenie nasze, jego działanie. Natomiast czy my możemy zaradzić wszelkiemu złu świata? Nie, przy całym szacunku dla nas, my nigdy nie zaradzimy temu, że człowiek będzie śmiertelny. Człowiek zawsze umrze. Czy przedłużymy mu to życie na 70, 80, 100 lat? Ale zawsze umrze. Dlaczego? Dlatego, że śmierć jest częścią życia. Nie ma innej możliwości. Będziemy ten. I nawet człowiek stworzony przez Boga w raju też miał doświadczyć śmierci. Też miał doświadczyć śmierci ze względu na kończoność struktury materialnej. Nie da rady inaczej. Więc pytanie, no ja przeżywam śmierć jako, byśmy powiedzieli, cierpienie, czyli zło, prawda? Ale to nie jest zło moralne, które wynika ze mnie, bo ja mogę przezwyciężyć miłością śmierć. Zgadza się? Tak. Czyli to jest zupełnie inna inszość. Natomiast owszem, ja przepraszam, że dokończę teraz. Wiem, że ja już dawno nie miałem żadnego wykładu. Od paru godzin zresztą nie miałem tego wykładu i już cierpię z tego powodu. Tylko właśnie to jest coś to wydaje mi się, że tutaj też jest ta sytuacja, o której mówimy, co mówi święty Paweł, zło dobrem zwyciężać. Jeżeli dostrzegam trudną sytuację tego człowieka wynikającą nie z jego winy, ale po prostu z takiej sytuacji, w której się znalazł, no, na tej zasadzie, to ja jestem zobowiązany teraz do okazania miłości, żeby tym moim dobrem zwyciężyć zło. Zło, które jest, mówimy w przenośni, zło, czyli cierpienie. Nie mówimy o grzechu, bo grzechu my nie przezwyciężymy, tylko Bóg może go przezwyciężyć. My grzechu nie przezwyciężamy.
Ja tutaj jakby na potwierdzenie słów księdza chciałam, ponieważ znam to wszystko z autopsji i mogę jakby powiedzieć cokolwiek. Właśnie chodzi o tą modlitwę, kiedy mnie dręczył zły duch i działo się to przede wszystkim nocami, kiedy zaczęły się historie, kiedy porwałam łańcuszek, nie raz, nie dwa. I któregoś razu noc była zupełnie spokojna, co mnie bardzo, bardzo mnie zdziwiło. Napisałam to księdzu Pawłowi o tym i ksiądz Paweł mi odpisał, ponieważ ktoś się za ciebie tej nocy modlił, ktoś pokutował za to, żebyś mogła doświadczyć dobra w końcu.
Tak, ja chciałem do tego dodać, że ta historia, tutaj już nie wgłębiamy w jakieś tam tajniki większe też, ona tego dotyczyła, że kiedyś Marlena znalazła się w grupie ludzi, nie znając ich, okazało się satanistów, tak, którzy traktowali satanizm nie jako zabawę, ale jak coś bardzo poważnego. Jest taka opcja, jest taka możliwość, że sataniści, po prostu ci, którzy są pod władzą złego ducha, otrzymują od niego w cudzysłowie pewną nagrodę, że mogą przenikać materię, znać myśli. I ja pamiętam, na początku tej naszej znajomości jechałem kiedyś do Warszawy, w Dębem, kto jeździ do Warszawy, wie, co tam się działo przez ostatnie miesiące, były korki, wahadełka. Więc ten człowiek, który w cudzysłowie opiekował się Marleną, on znalazł w internecie mój numer telefonu, więc ja byłem zasypywany tymi SMS-ami. I był to taki moment, taki kiedyś, właśnie stojąc w korku przed Dębem, zacząłem się modlić za Marlenę. W trakcie jednego różańca przyszło 6 SMS-ów z obelgami i ze słowami: nie wolno ci się za nią modlić, odejdź, daj spokój. Ty i ten twój Boże. To jest też takie bardzo charakterystyczne, że zły duch, demon nigdy nie jest w stanie powiedzieć imię Jezus. To zawsze było ty i ten twój Bożek, dzień twojego Bożka, na określenie na przykład niedzieli. Rzeczy taka bardzo znamienna, pewne rzeczy i pewne znaki, które działy się w nocy. Ja tego Marlenie nie pisałem. On, nie wiem w jakim celu, ale on te rzeczy przepowiadał. On mówił, tej nocy zdarzy się to i to. I ja kiedy dostawałem rano wiadomość, to wiedziałem, że to się właśnie wydarzyło. Marlena nie musiała tego tłumaczyć. Więc właśnie rzeczywiście, bardzo wielka mobilizacja modlitewna. Wiele osób, siostry zakonne, siostry sakramentki modliły się i to sprawiło, że na początku nie było w ogóle mowy o spowiedzi, był bezsens, była jakaś tam wielka ciemność w życiu i w pewnym momencie Magda zaczęła mówić o spowiedzi. Zaczęła mówić o nawróceniu. Bardzo ciężko było jakoś, był taki moment, prawda, kiedy pojechałaś do naszego egzorcysty i zawróciłaś.
Tak.
I później była wielka siła modlitwy i później ten egzorcyzm był bardzo długi i ja zobaczyłem zupełnie inną osobę, kogoś, kto rzeczywiście doświadczył na tej wielkiej mocy, rzeczywiście jakaś wielka klęska zła. Ona cały czas, zły duch się gdzieś tam dopomina o to. Natomiast no, sam fakt, że ktoś z takiego dna, z takiego dołka, prawda, komuś udało się wydobyć, no to jest rzecz niezwykła, jest rzecz nie, to jest Boża. To nie jest ludzka siła. To nie jest pewna zbyt osobą trzeźwo stąpającą po ziemi, by można to było mówić, bo tak czasami niektórzy zarzucają, że jest to jakaś tam, prawda, jakieś wizje takie czy inne. Ja gwarantuję, że to nie są wizje, bo wszystkie inne zostały wykluczone, takie możliwości. Więc ten proces nawracania się, odnajdowania Jezusa tutaj trwa ciągle. Ja może, proszę Państwa, przeczytam kolejne, przychodzą ciągle wiadomości. Bardzo dziękujemy za te wiadomości. SMS taki dość długi, ale przeczytam, bo on jest też bardzo taki zamienny. Moja znajomość ze złem zaczęła się od mojej największej pasji muzyki. Bóg nie pozwolił mi w to wejść, stawiając wspaniałych ludzi na mojej drodze. Pamiętam w odcinkach pierwszą modlitwę Trzech Księży nade mną o uwolnienie na rekolekcjach akademickich. To, co wtedy czułam, co się we mnie działo, co chciałam zrobić względem księdza Pawła. Do tej pory nie wiem, dlaczego dotyczyło to akurat księdza. Potem była cała seria tego typu spotkań. Było ciężko. Co mnie dziwi najbardziej? Jakbym tęskniła za tym, co się wtedy działo, bo się wyróżniałam. Znałam grzechy innych ludzi, znałam ich słabości, pragnienia. Tam, gdzie ja byłam, gasło światło. Znajomi byli pod wrażeniem, a zarazem się mnie bali. Bardzo mi się to podobało. Co było mi przyjemne? Bałam się wszystkiego, byłam oziębłem emocjonalnie, duszona nocami, słyszałam warczenie psa, nienawidziłam wszystkich i samej siebie. Pozyskiwałam nowych partnerów seksualnych tylko po to, by wszystkich ich przekląć i znaleźć nową ofiarę. Jest do czego wracać. Proszę Państwa, to są fakty. Tych świadectw jest bardzo wiele. To nie są bajki, nie są to wymyślone rzeczy. Rzeczywiście te rzeczy się dzieją. My bardzo często o tym zapominamy. To jest to, jak się mówi, wielki sukces złego ducha, że włożyliśmy i prawdę jego istnieniu między bajki, a on po prostu jest. I w jaki sposób działa. Czy powinniśmy się bać złego ducha? O tym za chwilę po przerwie.
Chwałę oddać Mu, niech króluje nad nami Boży Syn, Boży Syn, Boży Syn. Jedna miłość, jedno niebo, jeden Bóg, jedna łaska, jedna radość, jeden Kościół, jeden Duch. Przyjdźmy wszyscy przed Jego tron, chwałę poddać Mu. Przed Jego tron chwałę oddać Mu. przed Jego tron, chwałę oddać Mu.
Szczęść Boże, tak słucham tej audycji, czuję, że nie zgaszę dziś światła na noc. Już się boję, bo sama nie wiem, czy nie jestem dręczona. Proszę Państwa, czy trzeba się bać złego ducha?
To ja powiem tak, jak kiedyś ksiądz rektor odpowiedział jednemu klerykowi, który przyszedł do niego i zapytał się, czy może na powitanie pocałować ciocię. Ksiądz rektor po długim namyśle był oświadczył. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Mniej więcej tak samo jest z naszym odniesieniem, czy mamy się bać złego ducha. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że zły duch jest zwyciężony. Zły duch jest już zwyciężony. Walka się rozegrała i zły duch został pokonany. Pokonało go potomstwo niewiasty, czyli Jezus Chrystus. On, przyjmując ludzką naturę, w swoim ciele zadał śmierć wrogości. Właśnie dzięki temu, że Chrystus stał się człowiekiem, mógł jako człowiek wydobyć z siebie doskonały akt miłości, nawet w momencie całkowitego osamotnienia, jakim była śmierć. Ale dzięki swojej ludzkiej naturze wydobył z siebie miłość i pokazał człowiekowi, że możesz żyć miłością. Wejdziesz w moje życie poprzez chrzest, zanurzysz się w moim życiu odzyskanym i w ten sposób zwyciężasz. My jesteśmy już zwycięzcami. Trzeba wprost powiedzieć o tym, że zły duch jest pokonany, ale zły duch nie odpuszcza. On jest pokonany i wie, że już przegrał. Ale próbuje uszczknąć jak najwięcej. I on będzie ciągle działał i będzie, jak mówi święty Piotr Apostoł, krążył jako lew ryczący, szukając kogo by pożreć. I w tym momencie święty Piotr mówi wyraźnie, mocniej w wierze przeciwstawcie się jemu. Macie moc, macie siłę do przeciwstawienia się jemu. Otrzymaliśmy wszystkie możliwe ku temu rzeczy. Mamy tutaj i łaski sakramentalne, i mamy Ducha Świętego, który ciągle gdzieś w nas jest jako bijące źródło. Z tym, że, no bądźmy szczerzy, ja zawsze powtarzam też i ludziom, z którymi się spotykam, Pan Bóg za nas naszego życia nie przeżyje, to jest nasze życie.
Tak, tu mi przychodzi na myśl to, co święta Teresa pisała kiedyś, że zły duch to jest taki pies na łańcuchu. Tak jak Państwo czasem widzicie na wsi takiego bruka, który jest uczepiony gdzieś tam przy wodzie i tak na długość tego łańcuchu wydeptana, bo łańcucha wydeptana jest taka ścieżka. No i on tam ujada, krzyczy, łańcuch jest potężny, obroża jeszcze też solidna.
Ale wejdźmy w ten promień łańcucha, to wtedy nagle poczujemy, że jednak on coś może.
No więc dokładnie o to chodzi. Więc święta Teresa mówi tak, on został pokonany, on ujada, on krzyczy, on prowokuje, on udaje, że śpi, prawda? Po to tylko, żebyśmy wyszli w oprem jego działania. I to jest chyba ten rzeczywiście problem, którego dzisiaj nie zdaje sobie tutaj właśnie, nie uświadamia sobie bardzo wielu ludzi, że nieopatrznie wchodzi w zakres działania złego ducha i później się dziwią, że zostają ugryzieni, że zostają pokonani, prawda?
Ale wydaje mi się też, że człowiek nieraz świadomie wchodzi w ten, tak jak ksiądz powiedział, zakres złego ducha, na przykład przez różne wróżby, zabobony. I wydaje mi się, że właśnie, że robi to świadomie, bo jednak ma tą wolną wolę i wybiera to, bo sama Biblia mówi i można, że jednak jeśli wierzy się, to nie powinno się chodzić do wróżek i tych innych, bo to jest sobie sprzeczne, a mimo to robi się to, więc nie wiem.
Ja pamiętam taką historię, którą opowiadał Robert Tekieli na rekolekcjach akademickich, a mianowicie historię mężczyzn, bodajże mieszkał w Poznaniu, działy się bardzo różne dziwne rzeczy w jego domu, z nim się różne rzeczy działy. Jedna wizyta u egzorcysty, druga, trzecia, było tydzień, dwa dobrze, więc wracał do domu, wszystko się zaczynało komplikować. Więc któregoś dnia egzorcyści pojechali, czy tam egzorcysta pojechał do jego domu i co się okazało? Na ścianach tego domu wisiały szamańskie maski.
One zostały wyrzucone, wszystko zniknęło. Proszę Państwa, my nieraz przywozimy gdzieś z jakiejś podróży jakieś dziwne znaki, dziwne teksty, dziwne słowa, nienapisane, niezrozumiałe języki, jakieś maski szamańskie. Proszę zauważyć, szaman mieszka poza wioską. Wokół szamana dzieją się dziwne rzeczy. Maski rytualne szaman trzyma poza domem. A my komicznie wieszamy na ścianach, dziwimy się później, że dzieją się takie rzeczy.
Wiesz, tu jeszcze jest jedna rzecz, bo tu faktycznie dotknęłaś, Eloiza, bardzo ważnego problemu, że my powiedziałeś, że wchodzimy w to świadomie. Nie do końca się zgodzę z tym. Często ludzie robią pewne rzeczy nieświadomie, ale dlatego, że tak ustawiają swoje życie. Na czym polega? Bądźmy szczerzy, my dzisiaj od życia żądamy dobrej zabawy. Traktujemy życie jako pewną swoistą zabawę. Nawet jeżeli powiemy, nie, no przecież ja chcę zdobyć zawód i tak dalej, to kiedy stawiam pytanie, no po co ci ten dobry zawód, po co ci ta dobrze płatna praca? No po to, żebym mógł się bawić. Prawda? Mhm. Życie moje jest nastawione na zabawę. Ja mam dobrze się w tym życiu bawić. Tymczasem i będę traktował wszystkie rzeczy, czy to będą wróżby, czy to będą czary, czy to będą jakieś laleczki wudu, czy jakieś inne tego typu rzeczy, jako dobrą zabawę. To mi nic nie zrobi. Prawda? I w tym momencie nieświadomie wchodzę. Dlaczego? Bo cała konstrukcja mojego życia polega na tym, że ja mam z niego czerpać przyjemność, a nie ukształtować je jako dobre. Ja od życia mam otrzymać, a nie być za nie odpowiedzialnym. Rozumiecie, o co chodzi? To jest cała inna optyka patrzenia na swoje życie. Niestety. I szatan na tym wygrywa, bo jak śpiewa Krajewski w piosence, przecież to jest takie zabawne dzielić swój grzech na pół, prawda? Takie zabawne.
A też tak bardzo często się pojawia w naszej sposobie argumentacji. Ktoś mówi, to zresztą którym z SMS-u, który przyszedł też do nas, że to niesprawiedliwe, że ktoś cierpi niewinnie, to niesprawiedliwe, że dziecko zostaje przeklęte. Proszę Państwa, czy coś jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe, to diabłu akurat na tym zupełnie nie zależy.
Dokładnie.
A propos jeszcze tych znaków, tutaj też patrzę na Marlenę. Pamiętam, że na początku, kiedy szukaliśmy przyczyn tych różnych sytuacji, poprosiłem Marlenę o to, by poszukała, czy nie ma w domu jakichś znaków. Znaleźliśmy wtedy, powiedz Marlena.
Tak, znaleźliśmy wtedy krzyż Ankh, tak to się
nazywa. Z taką pętelką, krzyż egipski, znak jedności.
Ten krzyż właśnie dostałam od tego człowieka. Dla mnie zupełnie, krzyż jak krzyż wyglądał, gdzieś tam go położyłam, nawet o nim nie pamiętałam, dopiero później po jakichś tam długich namysłach i poszukiwaniach znalazłam go. Był też również pierścień Atlantów.
Tak, na obu tych znakach były wygrawerowane trzy znaki, czyli
trzy znaki, litery F, które mam teraz właśnie na rękach.
To te znaki, które zostały wycięte w nocy. Litery F, jeżeli ktoś z Państwa nie wie, to jest szósta litera alfabetu.
Dokładnie.
F.
I to też żeśmy musieli dochodzić do tego, co jeszcze, to znaczy tak
jeszcze
naprawdę.
Jeszcze był jeden znak taki, to już w ostatnim czasie, prawda, szukaliśmy ciągle tej szczeliny. W portfelu Mariana znalazła zupełnie zapomniany obrazek.
Tak.
Sai Baby.
Ja nawet nie kojarzyłam, kto to jest.
Z odręcznie napisanym w obcym języku jakimś tekstem, którego nikt nie zrozumiał. Powiedz Magna, co się działo, kiedy próbowałeś ten znak spalić, ten obrazek?
Nie, w ogóle on się nie chciał palić. Po pierwsze, tam długie zabiegi trwały w piecu, żeby spalić. I dziwne odgłosy wówczas dobiegały z kotłowni, jak wrzuciłam ten obrazek do pieca.
Tak, kiedy on został spalony, wszystko się skończyło u ciebie.
Dokładnie.
Więc proszę Państwa, oczywiście tutaj, żebyśmy też się dobrze rozumieli, to nie jest tak, że przedmioty, że magia, że to dzieje się samo przez się, ale też po to mówimy właśnie tutaj, żebyśmy lekkomyślnie nie próbowali igrać ze złem. To jest często ta gra, którą ludzie świadomie podejmują, nie mając świadomości tego, z kim się mierzą.
Tutaj taka już, bo chyba będziemy niedługo kończyć, ja nie znam się na czasie audycji, ale taka jedna rzecz faktycznie. Zły duch nie może wejść do naszego życia, nie może zacząć nim działać, jeśli go nie zaprosimy. Ale on jest geniuszem. To jest inteligencja, nie zapominajmy o tym. To nie jest jakieś stworzonko na poziomie, nie wiem, bydła nierogatego. To jest po prostu zwykła inteligencja. On ma wolną wolę i inteligencję i często staje jako anioł światłości. Przybiera postać anioła światłości.
Piękna strona zła.
Tak. Czytałem taką kiedyś, oglądałem film, kiedy autor próbował opisać działanie Mefistofelesa, czyli Mefista. I w tymże działaniu mówi tak. Stanął Mefistofeles przed lekarzem i mówi do niego. Oddaj mi swoją duszę. W zamian sprawię, że będziesz wynalazcą leku na nowotwór. W tym momencie uratujesz tylu ludzi, którzy będą cierpieć. Dekker pomyślał, czymże moje życie, moja dusza, moja wieczność wobec całej ludzkości? Okej. Oddał się, oddał duszę diabłu, ten mu dał przepis na... oczywiście to bajka, mówię w tym momencie, przepis na lek przeciwko nowotworowi. I co się dzieje? Coraz więcej ludzi idzie do piekła. Dlaczego? Dlatego, że cierpienie dla tych wielu z tych ludzi stanowiło moment oczyszczenia, pomyślenia o innej rzeczywistości i moment nawrócenia. Gdy umierają bezboleśnie, nawet nie mają czasu się nawrócić. Pytanie, jak zadziałał zły duch? Pokazał, osiągniesz dobro. Tylko ten ktoś nie zobaczył drugiego planu. To jest działanie złego ducha.
Tak, to jest mistrz drugiego planu. Dokładnie, myślę, że te słowa gdzieś są bardzo ważne. Ktoś do nas pisze tak, witam, moją słabością jest wywyższanie się w myślach i często w myślach życzę bliźniemu źle. Proszę o wskazówki, w jaki sposób i jaka modlitwa myśli te może zwalczyć. Przyszło mi w tym momencie na myśl, ksiądz Jacek, kiedyś podsłuchiwałem go na rekolekcjach, opowiedział bardzo ciekawą historię, w jaki sposób powstała modlitwa do świętego Michała Archanioła. Marlena może potwierdzić, jak bardzo ta modlitwa jest wielką siłą i jak wielkim naszym wsparciem jest święty Michał Archanioł.
Michał Archanioł jest zresztą przez Pismo Święte ukazywany jako ten, który wraz z wojskami niebiańskimi pokonuje smoka starodawnego, więc to jest ta sytuacja. Natomiast to było związane z papieżem Leonem XIII, który miał swego czasu ponoć, to jest, mówię, opiera się na zeznaniach jego sekretarza, widzenie w czasie mszy świętej, w czasie dziękczynienia po mszy świętej, po czym natychmiast udał się do swojego gabinetu, zamknął się i po godzinie wyniósł, dał swojemu sekretarzowi modlitwę. I powiedział, proszę rozesłać to do wszystkich biskupów z nakazem odmawiania jej po każdej mszy świętej. To były jeszcze czasy przedsoborowe. Ta modlitwa to jest ta modlitwa, święty Michale Archaniele broni nas w walce przeciw złości i zasadzkom złego ducha, bądź nam pomocą. Dlaczego to jest? Dlatego, że podobno Leon XIII miał wizję, iż zły duch w sposób szczególny będzie działał w XX wieku. Pierwszą rzeczą, którą dał, to była modlitwa, która wprowadzała mnie we wspólnotę z tym, który jest pośród tych, którzy pokonują złego ducha. Od razu, na dzień dobry. I to jest, zobaczcie Państwo, bardzo ciekawe rzeczy. Jeżeli to było odmawiane od razu po mszy świętej, czyli po wierze Jezusa Chrystusa, to my, pamiętajmy, na mszy świętej spotykamy się z całym Kościołem. Tym niebiańskim, który jest w niebie, ze świętymi, z aniołami. Przecież to mówimy, razem śpiewamy, prawda, ku czci Boga. I teraz my z całym tym Kościołem wychodzimy na zewnątrz. Jesteśmy uzbrojeni mocą z wysoka. Nie naszą siłą, ale mocą z wysoka. Jeżeli zatem tutaj pani się pyta, czy pan, bo nie wiem, bo ja nie widzę tego, ksiądz Paweł tam obserwuje, monitor, pyta się, co zrobić z problemem wywyższania się, to myślę, że to po pierwsze właśnie kwestia modlitwy, a po drugie zastosować wariant Matki Bożej z Fatimy. Przyjąć pokutę za kogoś. Przyjmuję za kogoś pokutę. Uczę się więc w tym momencie pewnej pokory. Pokory, że nie moja sprawa się liczy, ale kogoś drugiego, któremu muszę pomóc.
Uczę się religii w szkole średniej, coraz częściej słyszę pozdrowienie Ave Satan. Pewne osoby, jakie mijam pod szkołą czy na dyżurze, muszą to wręcz powiedzieć, gdy widzą siostrę i katechetkę. Dziękuję za świetną audycję. Jeszcze jeden SMS, który dostaliśmy od Państwa. Szatana będzie się bał każdy, kto nie wie, gdzie szukać sił do walki i pomocy. Jezus jest siłą i pomocą. Szatan jest stworzeniem, a żadne stworzenie nie może... I tu jest przerwa jakaś... Tak, chwała Panu, Magda.
Taka już, bo też i uczę katechezy, więc taka rzecz, postanowiłem kiedyś zrobić eksperyment w klasie, z którym nie byłem w stanie sobie poradzić. Zazwyczaj sobie radzę, ale akurat z tą nie mogłem. W związku z czym powiedziałem do nich taką rzecz, słuchajcie, ja za chwilę pomodlę się w modlitwą taką specjalną, rzadko jej używam. Nie powiedziałem, że był to egzorcyzm chrzcielny z obrzędów przedsoborowych jeszcze, gdzie tam jest powiedziane, prawda, rozkazuje tobie ten, który stopami swoimi chodził po wodzie i podał rękę panu samemu Piotrowi. Chciałem odmówić tą modlitwę. Wy, ponieważ jest to po łacinie, więc tylko starajcie się łączyć duchowo, nawet nie próbujcie tego rozumieć, bo i tak tego nie zrozumiecie. I wyobraźcie sobie, że klasa dobra, zgodziła się. Było cichutko, pięknie. Z chwilą, kiedy zacząłem czytać tę modlitwę, kiedy doszedłem właśnie do tego momentu, rozkazuję tobie ten, który chodził stopami swoimi po wodzie i podał rękę swoją tonącemu Piotrowi, w tym momencie trzy osoby zaczęły nerwowo się zachowywać. Nagle. Po czym po skończonej modlitwie wszystko wróciło do spokoju. Ja już wtedy wiedziałem, no to złapałem ciebie. Nie chodziło mi o uczniów. Jeżeli chodzi o tą sytuację, o której tutaj pisze nasza słuchaczka, jeszcze raz powtórzę. Szatan najbardziej boi się tego, że ktoś odda swoje życie za drugiego człowieka. Tego najbardziej się szatan boi. Nawet Hermann Hesse nie był w stanie powstrzymać Maksymiliana Kolbe przed ofiarą z własnego życia. Co było dziwne dla współwięźniów w Oświęcimiu. Co było dziwne. Przecież on by go zastrzelił i tego, i drugiego. A on pozwoli jemu na ofiarę życia. Szatan ucieka przed miłością. Jeśli chcecie pomóc tym osobom, które, u których dostrzegacie działanie złego ducha, zacznijcie okazywać wobec nich miłość w ten sposób, że będziecie za te osoby się modlić i za te osoby podejmować pokutę. Maria mówi, czy chcecie pokutować za grzechy świata? No jak to, przecież my jesteśmy święci. Tak, miłość się realizuje poprzez to, że ja oddaję siebie nawet za tych, których w ogóle nie znam.
Jezus się siłą i pomocą szatan jest stworzeniem, a żadne stworzenie nie może być wyższe od Stwórcy, a miejsce złego jest pod krzyżem. Ja w to wierzę i dlatego po wygranej walce ze złym mam siły do ewangelizacji, do jawnego mówienia o nim i o bezgranicznej mocy Boga. Chwała Panu, Magda. Proszę Państwa, tym SMS-em będziemy już powoli kończyli, będziemy kończyli naszą audycję, nasze spotkanie. Myślę, że temat, o którym dzisiaj mówiliśmy, jest tematem niezwykle ważnym i w szczególnie dzisiejszym świecie, który poprzez multimedia, poprzez jakieś takie zobojętnienie ludzi i brak wiary w Boga, bardzo często to tę obecność złego ducha kamufluje. Ale nie jesteśmy bezradni. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Niech te słowa nas prowadzą. Pokuta, modlitwa, jeżeli widzimy, że coś się dzieje wśród naszych bliskich przyjaciół, podejmijmy właśnie pokutę, modlitwę za nich. Jezus jest tą mocą, jest tą siłą, która jest w stanie pokonać złego ducha. On pokonał złego ducha, a my jedynie możemy stanąć po tej właściwej stronie i razem z Jezusem zwyciężać. Bardzo wszystkim dziękuję. Księdzu Jackowi, Marlenie, Luizie, Hubertowi, Karolowi, dziękuję wszystkim Państwu za udział w dzisiejszym programie, za SMS-y, wiadomości. Nie wszystkie nam się udało przeczytać, ale wszystkie są jakimś świadectwem właśnie wiary w Boga, wiary w moc Jezusa Chrystusa. Żyjmy tak, żeby te złe moce nigdy nas nie dotykały, żeby Jezus Chrystus w nas zwyciężał. Prosimy księdza Jacka o udzielenie nam błogosławieństwa.
Pan z wami.
Z duchem twoim.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Wszystkim za wszystko dziękujemy. Szczęść Boże.